Bardzo mi się spodobał mikrofon, który mam estradowy. No i chciałbym kontynuować karierę wokalisty. Chciałbym kontynuować nasze katechezy czy rozważania dotyczące sakramentu pokuty i pojednania. Mówiąc konkretnie jego historii, powoli już się zbliżamy do końca, już widać kres, czyli nasze czasy. A jesteśmy jeszcze ciągle w okolicach wieku IV. To jest odcinek IV właśnie i siódmy, czy ósmy, już nie pamiętam, chyba ósmy całych rekolekcji. Już mnie wszystko kićka z powodu tych dat wszystkich i różnych spraw. Ale to nie od parady, bo rzeczywiście jesteśmy w momencie, kiedy pokuta, która rozwinęła się do tej pory do dosyć rozbudowanej formy, tak jak mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, przeżywa jednak pewien kryzys, jeśli tak można byłoby to nazwać. No bo trwa ona dosyć długo, przynajmniej przez czas Wielkiego Postu, a nieraz i przez długie lata. Jest ona bardzo trudna, bardzo surowa. Można by ją nawet w jakimś sensie porównać do życia zakonnika, czyli do takiego surowego, pokutnego życia w umartwieniach. No i przede wszystkim pewnym trudem dla ludzi staje się ten wymiar publiczny pokuty, czyli właściwie wszystko jest jasne. Wszyscy widzą ten grzech, widzą, że ktoś nie może przystępować do komunii, stoi gdzieś tam poza kościołem, nosi strój odpowiedni temu stanowi pokutników. I zwłaszcza jeśli chodzi o grzechy dotyczące sfer takich bardzo intymnych, bardzo osobistych, te sfery mogą być różne dla różnej wrażliwości ludzkiej, to tutaj ludzie pragnęliby większej tajemnicy, tej większej intymności, można byłoby powiedzieć, w swojej pokucie, czy nawet w wyznawaniu grzechów. Czyli ta publiczna strona wyznania czy pokutowania no staje się ciężarem, staje się dużym problemem. Do tego jeszcze dochodzi kwestia, o której pamiętamy, czyli to, że pokutować można było jeden raz po chrzcie. No i tutaj też się pojawia dosyć duży dylemat dla samego Kościoła, bo z jednej strony wzywa on do jedności z Jezusem, do aktywnego życia w Kościele, a z drugiej strony jednak są coraz większe opory, żeby wzywać do pokuty, czy żeby wprowadzać do pokuty ludzi młodych, no bo tu jest przynajmniej teoretycznie o wiele większa szansa na powtórny upadek w przyszłości, niż jeśli chodzi o ludzi starszych, czy starych w ogóle. Więc doszło nawet do tego, że czasami odmawiano ludziom młodym pozwolenia na wejście na drogę pokuty właśnie z tego powodu. Więc był to pewien paradoks. Z jednej strony wezwanie do jedności z Jezusem, do życia w czystości, czystego serca w sensie, a z drugiej strony no, przynajmniej odradzanie wejście do stanu pokutników w wieku młodym. I tak to ta praktyka staje się w zasadzie domeną ludzi umierających, bo zostawia się aż na koniec życia pokutę, no bo co z tego, że odpokutuje teraz w ciągu tego roku czy przyszłego, jeśli za 5 lat, za 10 znowu popełnię jakiś grzech śmiertelny. No i wtedy już do śmierci i tak nie będę mógł otrzymać pojednania z Kościołem. No więc czekano do śmierci. Był to albo akt ludzi starych, no albo już wręcz faktycznie umierających. No i taka sytuacja koniecznie domagała się jakiejś reakcji czy jakiejś zmiany, bo no, życie sakramentalne czy w ogóle życie duchowe wiernych zaczęło bardzo z tego powodu być słabe. Też biskupi mieli pewne wątpliwości co do ludzi młodych, co do gorliwości ich pokuty, czy do takiej prawdziwości czynów pokutnych, w tym sensie, że być może zewnętrznie jeszcze to jakoś było, ale co z ich sercem? No i na to pojawia się nam, tu mamy teraz drugi aspekt tego dzisiejszego odcinka, pojawia się nam życie monastyczne. Można by zacząć spojrzenie na nie od świętego Antoniego Pustelnika mniej więcej, od mnichów, którzy przyłączyli się do niego, którzy zaczęli zamieszkiwać pustynię egipską, czyli powstał ten ruch, który dziś nazywamy ojcami pustyni. Dla mnie samego jest to bardzo ważna sprawa, bo no tak oceniam, że moja duchowość jest w bardzo dużej mierze oparta na ojcach pustyni, na ich sposobie życia, widzenia świata czy Pana Boga, co odnajdujemy w wielu fantastycznych sentencjach, które nazywamy apoftegmatami. To są te krótkie historie opowiadające wydarzenia z życia ojców pustyni, mnichów, którzy byli na pustyni w okolicach Egiptu. Związane z tym, jeśli chodzi o ojców pustyni, jest to, że wytworzyła się u nich pewna trochę inna praktyka, to znaczy inny sposób życia, to jasne, jako mnisi żyjący na pustyni. Oni żyli osobno w takich chatkach, pracowali, modlili się, chodzili raz w tygodniu do kościoła na wspólne liturgie, a poza tym spędzali czas w samotności. No i to też sprawia, że ich sposób widzenia czy przeżywania grzechu, czy pokuty, żalu za grzechy był inny niż ludzi żyjących w świecie, tak nazwijmy to ogólnie. Tam grzechem raczej nazywano na początku, jak pamiętamy przynajmniej, powrót do życia pogańskiego i z tym związane grzechy, czy to bałwochwalstwo, czy grzech rozwiązłości seksualnej, czy już wręcz taką jawno wyznaną apostazję, odejście od Pana Boga w sposób publiczny. Natomiast na pustyni jednak grzechy były czymś innym. Inny był ten sposób grzeszenia. Przede wszystkim chodziło o myśli, bo czynów, aktów było wiele mniej, takich rzeczy zewnętrznych, które można byłoby zobaczyć. Poza tym, jeśli mnisi żyli sami, no to tym bardziej nie miał kto zobaczyć ich grzechu, a więc ich wyznanie czy przyznanie się do grzechu pochodziło z no, takiego aktu osobistego. Nie jak wcześniej, jak mówiliśmy, bywało tak, że to wspólnota brata upominała, czy sam kapłan, czy biskup. Więc tutaj wszystko na pustyni raczej opiera się na myślach. Te grzechy związane są z myślami. Demon atakuje poprzez myśli. Oczywiście wszelkie jego ataki przede wszystkim dotyczą myśli, ale na pustyni było to związane z przeżywaniem tej samotności. No czyli też pojawia się ta inna trochę niż w świecie, tak ogólnie mówiąc, koncepcja grzechu. Tutaj jest to grzech bardziej wewnętrzny, to co jest związane z wnętrzem, z myślami właśnie, niż z aktami takimi no, dokonywanymi na zewnątrz. Paradoksalnie to jednak na pustyni powstają najpierw koncepcje, myśli, a później zostaną one spisane, te dotyczące grzechów czy pokus, sposobów działania złego ducha. Wydawałoby się, że mnisi na pustyni są totalnie oderwani od życia konkretnego, prawdziwego, takiego ociekającego tłuszczem jak dobry kawał mięsa po florencku. Taki jak co? Jak podkowa, taki kawał na pół talerza, krwisty jeszcze w dodatku. A to jednak oni właśnie spisują katalogi grzechów. Tutaj szczególnie wielka zasługa Ewagriusza i później tych, którzy przekazują tradycję ojców pustyni, czy to Jan Kasjan, czy Jan Klimak. No dość, że to właśnie tam powstają te genialne opisy sposobów działania złego ducha, pokus, no i też samych grzechów. To od Ewagriusza właśnie mamy choćby przejęty ten katalog grzechów głównych, to co dzisiaj nazywamy grzechami głównymi. Na pustyni także istnieje zwyczaj tego, by ojciec, abba, mnich już doświadczony, wiekowy, miał swojego ucznia. To uczeń przychodzi do swojego abba i mówi: abba, powiedz mi słowo, daj mi słowo życia, pomóż mi w tym czy w tamtym. Tu jest już od samego początku dzielenie się myślami, rozmowa duchowa, też i wyznanie grzechów, przyznawanie się do winy. Choć w takich rozmowach oczywiście nie ma mowy o rozgrzeszeniu, bo mnisi w większości nie byli kapłanami, bo wiemy skądinąd, że spotykając się w kościele raz w tygodniu, tam także dokonywano takiego oceny, jakby sądu. I znamy przypadki, kiedy kapłan po grzechu któregoś z braci oddalił go, wyłączył go z kościoła. I wtedy jeden z mnichów, Abba Besarion, wstaje i wychodzi razem z tym grzesznikiem i mówi znamienne słowa: ja też jestem grzesznikiem. Jeszcze jedna historia mi się przypomina, Abba Mojżesza, który wezwany do kościoła właśnie na taki sąd nad jednym z braci, który popełnił grzech, rzeczywiście udał się do tego kościoła, ale założył sobie na plecy kosz, z którego sypał się piasek. No i bracia mówią: co ty wymyśliłeś znowu, Mojżeszu? Co to, Abba, za pomysł? A on mówi: moje grzechy sypią się za mną, tak jak ten piasek, a ja ich nie widzę. A wy mnie wołacie, żebym sądził innego brata? No, kapitalne jest to podejście mnichów, prostych chłopów przecież egipskich najczęściej, do życia duchowego. Oczywiście byli wśród nich także i ludzie wielcy, ludzie pochodzący wręcz z dworów królewskich, wykształceni, ale to były rzeczywiście wyjątki. No, ale zanim się już rozgadam o mnichach, ojcach pustyni, to wracamy do tego, że faktycznie istniała ta praktyka rozmowy, wyznawania grzechów czy radzenia się w pojedynkę, jeden na jeden, uczeń ze swoim Abba, ze swoim ojcem duchownym. I potem, kiedy rozwija się monastycyzm, rozwija się życie zakonne, to ono przejmuje ten model. I tam również w klasztorach, w monasterach, w opactwach funkcjonuje ta zasada rozmowy z ojcem duchowym, ale także, znaczy w przeciwieństwie do pustyni, ci ojcowie są kapłanami, więc tu już sytuacja troszeczkę się zmienia. I kiedy pod wpływem różnych czynników mnisi ze Szkocji i Irlandii przedostają się na kontynent, do Europy, to tutaj przede wszystkim mamy na myśli Kolumbana, zwanego młodszym, to oni przenoszą ze sobą te właśnie praktyki. Jest w ogóle bardzo ciekawa historia Kolumbana czy innych mnichów. Kto by chciał, można sobie posłuchać utworu Loreen McKennitt, bardzo interesującej wokalistki przecież. Skellig chyba jest, zdaje się, już nie pamiętam, jaki jest tytuł tego utworu. Light the candle, John, coś tam. Evening is almost done, chyba. Nie pamiętam, ale w każdym razie opowiada o tych mnichach, którzy wygnani wędrują po Europie. Kiedyś, kiedy jeszcze pracowałem we Włoszech, już wiele lat temu, udało mi się wyrwać na jeden dzień i pojechałem sobie do Bobbio właśnie. To jest miejsce, gdzie istniała ogromne miejsce, gdzie kopiowano księgi. Zresztą to jest inny trop, już tysiąc po prostu tropów mamy w tym rozważaniu, ale to kolejna ciekawostka. Zachęcam do zerknięcia, kto jest ciekawy, do książki Tomasa, chyba tak miał na imię, Thomas Cahill, Jak Irlandczycy ocalili cywilizację, chyba taki jest tytuł. Książka jest beznadziejna pod względem teologicznym, jest kompletnie w ogóle klops, nie z tej ziemi, ale jeśli by jakieś wywody po prostu żenujące, teologiczne autora pominąć, to historia, którą opisuje, jest kapitalna, jest niezwykle ciekawa, w jaki sposób przetrwały dzieła wielkich autorów starożytnych dzięki mrówczej pracy mnichów iroszkockich, tak mówimy ogólnie. No ale wracamy do Kolumbana, który zapisał dwie reguły i w drugiej z nich podaje coś, co dzisiaj byśmy nazywali taryfą, czyli pewne konkretne czyny pokutne odpowiadające konkretnym grzechom. Już wspominaliśmy, że w IV wieku się to pojawia, ale u Kolumbana jest to w jakiś sposób już usystematyzowane, a więc jest zapisane, jakie pokuty to, czy to biczowanie, czy bardzo surowe posty, czy no jeszcze inne formy umartwienia za pewne konkretne grzechy. I kiedy Kolumban dociera do Europy, przywozi ze sobą te zwyczaje i one dosyć szybko się rozprzestrzeniają. Ważną rzeczą u Kolumbana było także to, że zalecał w swojej regule częste wyznawanie grzechów. I to jest moment, kiedy zmienia się obraz pokuty, kiedy zmienia się forma pokuty, bo staje się ona prywatna. Skraca się też zdecydowanie czas odbywania pokuty. Jest ona też w stosunku do drugiego człowieka w sposób taki no, bezpośredni. Ale najważniejszym chyba elementem, poza tym przejściem z pokuty publicznej na indywidualną, prywatną, jest to, że staje się ona odnawialna, że nie jest już tylko jeden raz w życiu. No i to jest też moment, kiedy rozwijają się te księgi, penitencjarze, księgi z taryfami, te taryfikatory, można tak powiedzieć, w których zapisane jest co za co. Do tego jeszcze wrócimy pewnie w przyszłym odcinku, mam nadzieję, że to będzie już ostatni tej historii, żeby nie zanudzić was na śmierć. Ten okres przejściowy od pokuty publicznej do prywatnej, jeden raz w życiu do odnawialnej, jest wciąż pewnym takim, możemy powiedzieć, kotłowaniem się, czy pewnym zamieszaniem, takim fermentem, ale bardzo pozytywnym, z którego wychodzą już pewne rzeczy, które my mamy do dziś. Choć istnieją jeszcze wciąż pewne różnice, bo wciąż jeszcze istnieją liturgie pokutne, które zawierają w sobie pojednanie, to tego dokonuje biskup czy kapłan, ale już samo wyznanie grzechów nie jest publiczne. Choć niektórzy biskupi jeszcze obstają przy tym, że pokuta ma też cała być publiczna od początku do końca i w pewnym momencie wytwarza się taki sposób, że pewne grzechy publiczne, te takie wielkie możemy nazwać, domagały się pokuty publicznej. Grzechy, które dziś nazwalibyśmy powszednimi, grzechami lekkimi, one mogły być dokonywane, pokuta za nie w sposób prywatny. No i tu powoli dochodzimy już do końca naszej dzisiejszej katechezy. Od X wieku pojawia się bardzo ważna zmiana, mianowicie wyznanie grzechów dokonuje się w trakcie tych liturgii pokutnych, tych, w czasie których na ręce biskupa, czy raczej ze strony biskupa, czy kapłana jest deklarowane, czy ogłoszone pojednanie penitenta, osoby grzesznika z Kościołem, czyli jest połączone wyznanie grzechów z samą liturgią, w czasie której dokonuje się pojednanie. To jest bardzo ważna zmiana, taka zmiana, która wynika z tego, że inaczej spojrzano na grzech właśnie pod wpływem mnichów, monastycyzmu, czyli na grzech patrzono raczej jako na coś najpierw wewnętrznego, coś, co dokonuje się w sercu, później dopiero grzech jest aktem. Pierwsza decyzja czy myśl o grzechu pojawia się wewnątrz, w sercu. I to też prowadzi do zmiany kolejności, bo do tej pory, pamiętamy, pojednanie następuje po tym, kiedy dokonała się już pokuta, kiedy wszystkie czyny, wszystkie umartwienia penitent kończy, to mogło być czas Wielkiego Postu, może kilka lat. Teraz natomiast jest odwrotnie. Teraz przy wyznaniu grzechów penitent otrzymuje absolucję, rozgrzeszenie, która do tej pory jeszcze w księgach pokutnych brzmi bardziej jako błogosławieństwo czy prośba. Niech serce zostanie Twoje oczyszczone. Oby Pan zmiłował się nad Tobą. Daj, Panie, temu pokutującemu Twoje miłosierdzie. I pojednanie następuje po wyznaniu grzechów i dopiero potem pojawia się zadośćuczynienie jako pewne uzupełnienie. I tu pojawia się zasadnicze pytanie, bo Kościół, doktryna Kościoła w tym czasie idzie w kierunku tego, że to żal penitenta, który wyznaje grzechy, jest już początkiem jego pokuty. I potem jest to dopełniane faktycznie w tych czynach, tam w postach powiedzmy, czy w jakichś innych. Ale pojawiło się zasadniczo pytanie, skoro żal już się dokonuje, czyli Kościół wierzył, że penitent przystępujący do spowiedzi jest już pojednany z Panem Bogiem, że ten akt pojednania nastąpił w sercu, to po co jest Kościół? To po co kapłan, wobec którego penitent ma grzechy wyznawać? Po co jest też to pojednanie, czy absolucja jak zaczęto mówić, od XIII wieku pojawia się zresztą ta formuła, którą mamy do dzisiaj. To będzie potwierdzone doktrynalnie na soborze we Florencji, w tym akcie, o którym już tam wspominaliśmy wcześniej, do Ormian, gdzie ta formuła przybiera, jest ubrana w słowa: ja ciebie rozgrzeszam, to ja odpuszczam w imieniu Chrystusa, odpuszczam tobie grzechy. Czyli Kościół wierzył, że na mocy męki Chrystusa człowiek grzeszny, żałujący za grzech, wierzący w moc Pana Jezusa, w moc Jego męki i zmartwychwstania, już jest z Panem Bogiem pojednany. No to po co jest w takim razie kapłan? Po co jest Kościół? I na to pytanko, czy pytanka, odpowiemy sobie w następnym odcinku. Pokój i dobro.